To jest Kafe AZS.
Cześć, tu Bartek Wasilewski, witam Cię w kolejnym odcinku podcastu Kafe AZS. Dziś goszczę Macieja Karczyńskiego, trenera AZS UW Futsal. Chciałoby się powiedzieć także pana rzecznika, pana policjanta. Witaj.
Cześć, witam Was serdecznie.
Policjant, rzecznik, trener, to wszystko się łączy w jedno, gdy tak się prześledzi Twoją karierę zawodową. Najbardziej czujesz się teraz trenerem, rzecznikiem, czy masz sobie jeszcze ten policyjny sposób bycia? Czego w Tobie jest najwięcej?
We mnie najwięcej jest sportu, pasji, ponieważ jako młody chłopak zawsze grałem w piłkę, zawsze chciałem być piłkarzem, zawsze miałem pasję i nawet zawodowo wykonując swoje obowiązki nie szedłem po pracy z kumplami na rozmowy po pracy o pracy, tylko szedłem do klubu na trening, spotykać się z moimi kolegami, z którymi rywalizowałem grając w piłkę nożną, a wśród nich między innymi był Maciek Stolarczyk czy Majdan, więc tak można powiedzieć znane osoby, ale również szereg innych kolegów, których poznałem i których szanuję i cenię do dzisiaj.
No tak, ale powiedziałeś grać w piłkę nożną, nie mówiłeś nic o futsalu, to jak to się stało, że z tej piłki nożnej po godzinach znalazłeś się w futsalowym świecie?
No to jest taka historia, która jakby obejmuje trochę mój PESEL, bo ja już mam skończone 50 lat i za moich czasów, kiedy byłem młodym chłopakiem, nie było takich turniejów i wyodrębnionej dyscypliny, jaką jest futsal. Natomiast na hali uwielbiałem grać i zdobywałem nawet tam gdzieś tytuły Króla Strzelców, halowych turniejów. Potem jak wstąpiłem w 91 roku do policji, to byłem na mistrzostwach policji halowych w Opolu, gdzie było 49 jeszcze województw drużyn. Więc w ogóle ta halówka za mną zawsze szła, byłem taki mały, sprytny, zwinny, strzelający bramki i kochałem tą dyscyplinę. Natomiast ja chciałem w sporcie gdzieś zaistnieć, chciałem się pokazać, ale te czasy takie odległe nie pozwalały nam wejść do sportu, bo to było takie hermetyczne środowisko, jeszcze zabetonowane ludźmi.
Z tamtej epoki.
Z tamtej epoki, tak mówiąc delikatnie. I podążałem taką drogą, że poszedłem do Arkonii Szczecin w ramach działalności i do zarządu. I tam chciałem stworzyć futsal, ponieważ dowiedziałem się o tym, że on jest, szczególnie na południu Polski, Clirex Chorzów, organizował takie Clirex Cup i wtedy zaczęła mi świtać w głowie taka wizja, że jeżeli jest faktycznie możliwość powstania takiej drużyny w Szczecinie, to dlaczego nie? A już były takie dwie drużyny, które grały na poziomie pierwszej ligi. Jednym z nich trenerem był mój trener z Pogoni Szczecin, Kazimierz Biela, którego serdecznie pozdrawiam i który mnie w sumie wychował na dobrego człowieka. A w drugiej był kolega Krzysztof, który też prowadził ten zespół i te zespoły ze sobą rywalizował. Zacząłem się tym interesować i powiedziałem, posłuchajcie, jak macie sobie w derbach zabierać punkty i tych punktów wam brakuje do awansu, to zróbmy coś fajnego, stwórzmy fajną dyscyplinę, gdzie ja się będę mógł uaktywnić i faktycznie taki pomysł stworzenia tego szyldu Pogoni Szczecin, czyli przyłączenia się do trawiastej drużyny, to była taka pierwsza inicjatywa, myślę, zresztą to też można sprawdzić łatwo, powstania takiego klubu, który aspirował do gry w ekstraklasie i który utożsamiał się z trawiastym zespołem.
Czyli mówimy trochę o początkach tej dyscypliny w Polsce.
Mówimy może nie o początkach, bo ona jest w latach 90. Tak naprawdę powstaje w Polsce. Ja do niej dołączam na początku lat 2000. W sumie w 2001-2003 zacząłem tego się bardziej tym interesować, a powstała Pogoń 04 właśnie w 2004, stąd ta końcówka, przedrostek z 04. Pamiętam, jak byłem na rozmowach jeszcze w Pogoni z Bogusławem Baniakiem, był tym dyrektorem czy trenerem, już nie pamiętam, tam jednym z panów Ptaków, gdzie zapytali mnie, czego ja od nich oczekuję. Ja mówię, niczego, jak od niczego? Ja oczekuję tylko nazwy i my to zrobimy. I faktycznie potem powstało tak, że ci kibice, którzy obrazili się na tą politykę, która była w klubie, zaczęli przychodzić do nas na halę, nawet użyczyli ode mnie nazwy Pogoni 04, żeby ta Pogoń wystartowała w B-klasie. Tego o tym się nie mówi, zapomina, ale taka jest historia, bardzo łatwo ją sprawdzić. Natomiast faktycznie, kiedy mogłem zostać działaczem Pogoni Dużej Szczecin, kiedy byłem nominowany, czy proszony prezesów wtedy, żeby w czwartoligowej klubie już, który miał aspirować do ekstraklasy Pogoni Szczecin, zostać dyrektorem, no to powstała taka inicjatywa, która gdzieś tam sprzeciwiała się temu, że ja byłem policjantem, a ja byłem wtedy skłonny rzucić tą pracę, wręcz nawet raport napisałem, ale ostatecznie go wycofałem i dziś mogę tym kibicom podziękować, bo dzięki temu doszedłem tak wysoko, jestem w Warszawie.
Czyli policjant, który dobrze żył z kibicami, który może podziękować kibicom.
No tak.
Jak to brzmi?
Ja zawsze dobrze żyłem z kibicami, oni nie mogą tego zaprzeczyć, ale będą się wstydzić, bo oni uważają, że z psem nie wolno się imać, ale ja znam wielu policjantów, którzy są w tych strukturach, powiedzmy, nie kibicowskich, tylko kibicują, albo odchodząc na emeryturę, też utożsamiają z klubami, bo my jesteśmy w ogóle bardzo też normalnymi ludźmi, którzy mają swoje pasje, gramy w piłkę, zresztą te turnieje halowe, które się odbywały w Policji, do dzisiaj są kontynuowane, Policja ma bardzo silną reprezentację Polski obecnie, więc myślę, że to są takie dowody tego, że policjant może być również sportowcem.
My rozmawiamy w roku 2024. Ten futsal to cały czas nie jest tak bardzo popularna dyscyplina sportowa, a wręcz niszowa w naszym kraju.
Znaczy w naszym kraju myślę, że ona coraz bardziej ma prosperity, ponieważ też udało mi się być 6 lat prezesem futsal ekstraklasy, gdzie postawiłem na taki bardzo duży rozwój. Faktem, że pomagało mi szereg osób, bo na pewno dla rozwoju polskiej ekstraklasy jest tutaj oddany sercem Janusz Szymura, czy Zdzisław Wolny, który w tej chwili skończył swoją przygodę. Natomiast ja tą spółkę przyjąłem w momencie, kiedy miała problemy i moim zadaniem było jej wyniesienie do góry, rozpropagowanie. Tak? Stąd pomysł stworzenia social mediów, stąd sposób nawiązania współpracy z Wirtualną Polską, pilot WP, stąd Kanal Plus się pojawił, tak w tej chwili Telewizja Polska. Więc myślę, że te wszystkie rzeczy, które ja zdobyłem, będąc rzecznikiem prasowym, interesując się marketingiem i budowaniem zawsze, bo gdzie nie byłem, to budowałem. W Policji miałem też reprezentację niezależnych związków zawodowych policjantów w zachodniopomorskim, gdzie graliśmy w takich właśnie rozgrywkach szóstek czy na hali. Później jak poszedłem do Komendy Stołecznej, to też tutaj bardzo byłem za tym, żeby ta reprezentacja grała. W ABW jak byłem, to też stworzyłem reprezentację i graliśmy wtedy w turniejach. Więc teraz...
Gdzie nie pójdziesz, tam tworzysz reprezentację.
No staram się być propagatorem, promować sport, ponieważ piłka nożna jest taką dyscypliną najbardziej popularną i przynoszę ją na halę, ponieważ najłatwiej grać na hali, nawet w takich miejscach pracy, bo jest mniej osób potrzebnych, to po pierwsze. Po drugie, te hale są cieplejsze i nigdy nie pada deszcz i łatwiej jest zorganizować jakieś fajne rozgrywki. Tym bardziej, jakby się zapytać nas wszystkich teraz słuchaczy, czy ktoś z was nie grał na hali kiedyś w piłkę nożną? To już nawet dziewczyny powiedzą, że grały lub grają. Więc ona jest nam wszystkim bliska, ale daleka z tego tytułu, że jakby wracając do pana pytania, ta dyscyplina nie jest rozpropagowana na tyle dobrze na świecie, ponieważ nie ma akceptacji FIFA i UEFA. Niestety, może o tym ludzie nie wiedzą, ale w większości związków na świecie te związki są nie spójne, nie razem, tylko się kłócą, chcą sobie coś udowodnić. Ja uważam, że w jedności jest siła i stąd taka współpraca z PZPN-em, jak mi się udało ją nawiązać, pozwoliła na wspieranie tej dyscypliny, choć nie jest do końca ona wspierana. Uważam, że szkolenie młodzieży kuleje, a piłkarze, którzy dzisiaj są najlepszymi piłkarzami na świecie, Ronaldo czy Messi, czy Neymar i kilku jeszcze innych można by tutaj wymienić, oni zaczynali od futsalu, bo nikt nie mówi, że futsal ma być lepszy od dużej piłki. On ma być początkiem drogi do spełnienia swoich marzeń. Taką jakby przedsionkiem, gdzie zdobywa się te umiejętności małej gry na małej przestrzeni, tej tiki-taki, tej technicznych i później one procentują na trawie. A dla tych chłopców, dla tych zawodników, którzy być może tego miejsca nie znajdą, to jest również futsal obok, który może również być bardzo fajnym miejscem do spełnienia ich marzeń, gry w ekstraklasie czy w reprezentacji Polski. I w tej chwili ten pomysł, kiedyś mój, który ja tworzyłem, Pogoń Szczecin, polegał, żeby właśnie tych kibiców zachęcić, tych młodych zawodników, którzy również się wywodzą, bo Łukasz Żebrowski, który u mnie grał, czy Marcin Mikołajewicz, czy Michał Kubik, to są bardzo znane nazwiska na poziomie futsal ekstraklasy i oni zaczynali właśnie u mnie. Oni zaczęli w tym pomyśle, w tym projekcie brali udział i tego nie mogą zaprzeczyć. Natomiast jest też dużo bardzo osób w futsalu, którzy są podli. Po prostu zazdroszczą, rzucają kłody pod nogi i ja się z tym nie utożsamiam. Natomiast wiem, że również tak jest na całym świecie. Zamiast ci ludzie współpracować z FIFA, współpracować z UEFA, pokazywać, że nie są lepsi, tylko chcą być partnerami, to toczą jakieś niepotrzebne wojny, gdzie ten silniejszy niedźwiedź po prostu macha ręką i mówi, on nie chce takich ludzi. I być może to jest przyczyną. To jest moja subiektywna ocena, ale poparta już ponad 20-letnim stażem i obserwacją tego, co się dzieje w halowej piłce nożnej.
Skąd ten opór u FIFA i UEFA wobec futsalu? Skąd ten umowny łysy z FIFA ma z tym problem by nie uzupełniać oferty piłkarskiej właśnie futsalem?
Nie wiem, trudno mi to powiedzieć. Myślę, że po prostu trzeba znać swoje miejsce w szeregu. Ja zawsze, gdzie mnie nie wyrzucano, wchodziłem drugimi drzwiami, mówiłem dzień dobry, mówiłem do widzenia, przychodziłem drugi, trzeci raz, czy może pan jednak się zdecydował. Proszę popytać ludzi, którzy mnie znają, jak ja prowadzę w ogóle rozmowy, jak ja prowadzę negocjacje.
Wiemy, ile rzecznika jest w trenerze, a ile policjanta jest w trenerze.
Jako młody chłopak chodziłem na jabłka, na ogródki, grałem na asfalcie. Moje czasy to są czasy, kiedy uciekało się przed patrolami policji, bo był stan wojenny.
Tak, rozmawiamy z byłym policjantem.
A oczywiście robiłem to nie łamiąc prawo, tylko w takich realiach człowiek żył, że jak kupił spodnie Moro i się w nie ubrał, bo byłem depeszem na przykład, no to i przefarbowałem, to można było być za tym zatrzymanym. Można było mieć problemy za to, że miało się palić policyjny pas, bo był czarny, a czarny kolor był fajny, wojskowy już był brązowy. To
no przede wszystkim czarny jest depeszowy.
Tak, dokładnie tak, bo ja też stworzyłem w Szczecinie dyskoteki Depesz Mod, byłem inicjatorem spotkań depeszowskich i to też mam na swoim koncie takiego społecznika, kaowca można powiedzieć. I też się fajnie tym bawiłem, natomiast te czasy były takimi trudnymi dla nas wszystkich. Gdyby wtedy pewnie były telefony komórkowe i social media, może wielu z nas dzisiaj, którzy są, jak się śmiejemy spotkając, no miałoby nie to, że problemy, ale no wiemy doskonale, że dzisiaj nawet nagrać jakiś filmik, puścić do social mediów, to zaraz spotyka się z krytyką albo ktoś po złości komuś coś robi. I każdy z nas, którego wychował trzepak, każdy z nas, którego wychowało asfaltowe boisko, czy na treningach na dużej piłce, pamięta te czasy i może sobie odpowiedzieć, co go tak naprawdę ukształtowało. Mnie ukształtowało to, że w pewnym momencie urodziła mi się córka, bo to też taka historia mojego życia, gdzie za wcześnie zacząłem być dorosłym człowiekiem, musiałem iść po prostu do pracy. I wtedy na rynku pracy starałem się ją znaleźć, nie było nigdzie. I pamiętam słowa mojej świętej pamięci mamy, która powiedziała: Maciek, słuchaj, ale teraz jest policja, tam idź, tam spróbuj, tam może będziesz mógł skorzystać z tego, co umiesz. Ja mówię: mamo, ja do policji, to niemożliwe. Tym razie, że połowa moich kolegów niestety była po drugiej stronie mocy i to podwórko było taką lekcją mojego życia, ale nigdy nie szedłem w tą stronę, którą oni, bo moja mama była atrakcyjną blondynką i zawsze mi mówiła, tak w skrócie, bo może przechodzę na kilka wątków: Maciek może się z wami bawić, ale pamiętajcie, żeby nigdy nic złego nie zrobił. I oni faktycznie dbali, palili papierosy, można powiedzieć, pili wina. Ja nie paliłem, nie piłem, chodziłem na tą piłkę, spotykałem się z nimi, spędzałem fajny czas i miło wspominam. Natomiast ta oferta, która się pojawiła na rynku do tej policji, faktycznie uświadomiła mi, że mogę być policjantem, czyli człowiekiem, który zmieni losy i tą funkcję tej formacji. Natomiast nie kierowałem się nigdy takim czymś, że dzisiaj z perspektywy czasu ktoś mi zarzuca, że jestem psem czy gorszym człowiekiem, nie mogę działać w sporcie, bo w sporcie to co? To znaczy, że kibice to są źli ludzie? Nie, to są też normalni ludzie, natomiast to są, wśród nich są tacy, którzy podkładają ci nogę i mogą mnie opluć i krzyczeć na mnie futsal bez policji, na przykład, z czego ja się bardzo śmieję i cieszę się, bo oni krzyczą to o mnie, a nie o nich krzyczą. Oni o mnie krzyczą, oni nie krzyczą o sobie.
A na ile to doświadczenie policyjne przydaje się w trenowaniu drużyny, w której jest wiele indywidualności, w której to jest wiele emocji?
Ja powiem tak, z racji tego, że miałem dobrych trenerów, tak w sumie Kazimierz Sokołowski, czyli ojciec Kazimierza Sokołowskiego, ten, który tutaj jest, był w Warszawie, mnie na początku trenował, i Kazimierz Biela, to byli bardzo tacy wymagający trenerzy o silnej ręce. Potem doświadczyłem ręki Bogusława Baniaka, który pewnie jest bardziej znany, Henryka Wawrowskiego i w międzyczasie Ryszarda Reczki, którzy nauczyli mnie też takiej dyscypliny, takiej, można powiedzieć, odpowiedzialności, ale to były inne czasy. Jak przegraliśmy mecz, to pamiętam, biegaliśmy dookoła korony stadionu Pogoni Szczecin, a Bogusław Baniak stał na dole i tylko liczył, czy dwa razy mamy biec, bo się ociągamy, czy wystarczy raz, bo się przyłożyliśmy, wiemy, dlaczego biegamy, bo przegraliśmy. Dzisiaj pewnie by napisali, nie wiem, do praw człowieka, czy do, nie wiem, kogo, skargi i w ogóle, i tak by to się potoczyło. Tak, jestem z tej epoki, nikt mnie nie zmieni niestety, bo życie mnie tego nauczyło. Policjant, wracając do pytania, zawsze we mnie będzie, bo spędziłem tam cudownych 25 lat, poznałem cudownych, wspaniałych ludzi. Zresztą powiem taką anegdotę. Ze świata przestępczego, pracując w narkotykach czy przestępczości zorganizowanej w CBS-u i tych, których zatrzymywałem, byłem dla nich po prostu ludzkim panem. I to jest do sprawdzenia. Oczywiście zawsze się znajdzie ktoś tam powie źle, ale ja ich szanowałem, ja ich traktowałem bardzo dobrze, na tyle, na ile uważałem to stosowne. Bo do momentu, kiedy policjant wykonuje swoje zadania, jest po prostu policjantem, ale kiedy już go zatrzymam, tą osobę, to o jego losie decyduje i powinien sąd, nie policjant. Ja nie muszę swoich, nie wiem, frustracji wyładowywać na tym człowieku, tylko dlatego, że on coś źle robił. Tylko trzeba mu to uświadomić, że właśnie trafił w ręce dobrych ludzi, ma się zresocjalizować i wrócić na dobrą drogę. I takie też anegdoty można było powiedzieć, że większość tych zatrzymanych, pamiętam z grupy chociażby Goryla, w Szczecinie, która wcześniej, ta przestępczość była od oczki, to byli ludzie, którzy kibicowali również Pogoni Szczecin. I mieliśmy taką wspólną też tematykę czasami podczas tych długich przesłuchań czy spędzania czasu po zatrzymaniu, to wiadomo, że się wozi do prokuratury, wiadomo, to się odbywają, taka kuchnia policyjna. No, rozmawialiśmy o wynikach, o Pogoni, o sporcie i też zawsze się dziwili, że ja taki jestem zaangażowany w to i też doceniali.
A co sądzisz o futsalu w wykonaniu tym akademickim?
No mogę powiedzieć, że same superlatywy, bo stracę pracę, ale patrząc z perspektywy czasu, na pewno rozwój akademickich mistrzostw Polski w futsalu jest niebo a ziemia. Na pewno udział naszej drużyny w Ekstraklasie, czy wcześniej Gdańska i AZS Uniwersytetu Śląskiego, pokazuje, że tam, gdzie są pasjonaci, którzy jeszcze potrafią, tak jak Olek czy Piotrek Walczak i Olek Fangor, znaleźć środki na to i przekonać władzę do tego, to można to zrobić w sposób profesjonalny, nie zapominając o tym środowisku akademickim. Kiedyś pamiętam jeszcze, jak byłem też członkiem Komisji Futsalu z Andrzejem Hędziakiem, takim pomysłem dla nas było, żeby te akademickie ośrodki właśnie stworzyły zaplecze pierwszej ligi i żeby tam bardziej mocno się uaktywniły. Natomiast dowodem na to, czy AZS Lublin, o też tutaj też muszę wspomnieć kolegę, czy Zielona Góra, to były ośrodki, które próbowały, ale niestety gdzieś tam prawdopodobnie zabrakło wsparcia akademickiego. Ale patrząc globalnie, dyscyplina futsalu w akademickim środowisku, w rywalizacji tych mistrzostw jest podobno najbardziej atrakcyjna, bo faktycznie my mamy na poziomie kilku eliminacji, czyli tych wojewódzkich, tak jak u nas akademickie mistrzostwa Warszawy i Mazowsza, potem te regionalne, czyli na poziomie czterech województw, żeby awansować do szybszego finału, gdzie gra 16 zespołów kobiecych i męskich. I poziom tych rywalizacji jest coraz większy. Ja to obserwuję wieloletnim, już jakby moim okiem trenerskim, bo mam się czym pochwalić, dwukrotnym mistrzem Polski jestem akademickim, jak i brązowym medalistą, a myślę, że w latach, kiedy była pandemia, nie dopuszczono nas do mistrzostw akademickich w Poznaniu z obawy, że znowu zdobędziemy mistrzostwo, ale to są tylko moje subiektywne oceny. Mogę je wyrazić jako normalny człowiek publicznie i się tego nie wstydzę, aczkolwiek faktycznie wtedy mieliśmy COVID-a i szkoda, że nie pojechaliśmy.
Obawy przed mistrzostwem, a cały system rozgrywek w wykonaniu akademickim, akademickim Mistrzostwa Polski?
Bardzo fajny. Taki angażujący studentów, pokazujący, że mogą się tutaj realizować, że w tej przerwie, bo cały model mistrzostw rozgrywania akademickich polega na tym, że piłkarze przeważnie mają tą przerwę już w listopadzie do, powiedzmy, początku marca, kiedy rozgrywają się rozgrywki. I faktycznie na tym poziomie tego stycznia, lutego mają więcej czasu albo mogą sobie pozwolić brać udział, rywalizując w akademickich mistrzostwach futsalu, chcąc walczyć o to mistrzostwo. I to jest bardzo dobry patent, aczkolwiek aura, pogoda się zmienia, system rozgrywek się zmienia, ten okres przerwy jest krótszy, ale faktycznie widać fajnych zawodników. Zresztą ja sam nie ukrywam, że śledzę te rozgrywki. Tutaj w Warszawie można powiedzieć, że te rozgrywki z SKS-u do AZS-u też są fajną formą promowania tych zawodników jeszcze na poziomie szkoły średniej, później żeby weszli do struktur uniwersyteckich i żeby tam też spełniali się sportowo. Więc myślę, że w ogóle taki całe ciało akademickie jest jak najbardziej fajne. My mamy swoje problemy jako trenerzy akademicy, bo wiadomo, że uczelnia przede wszystkim musi kształcić. Przy okazji jest ten sport, ale fajnie, że się nie zapomina o tym sporcie. Zresztą na czele jego stoi Alojzy Nowak, tak? To jest sympatyk też sportu i rektor Uniwersytetu Warszawskiego i całego głównego zarządu. I tacy ludzie, tak jak powiedziałem, czy Piotrek Walczak, czy Olek Fangor, czy u nas Olaf Wecker, czy nasz dyrektor Włodzimierz Leśniewski. I na pewno w tych ośrodkach, gdzie ten futsal jest jeszcze na tym poziomie ekstraklasy, czy pierwszej ligi, mają takich ludzi, którzy wspierają nas, trenerów, którzy mówią, postawcie na nas, pomóżcie nam, my to zrobimy fajnie, będziemy mieli poprzez to zabawę, profesjonalizm, ale również promocję tej uczelni. Bo za tym zawsze idzie promocja, tak? Zawsze ona się mówi, my jeżdżąc w tej chwili po całej Polsce, promujemy Uniwersytet Warszawski. Zachęcamy do tego, żeby zostali naszymi studentami, ponieważ jak przychodzisz do nas, to będziesz mógł się dobrze uczyć na dobrej uczelni i dobrze również spełnić swoje marzenia, jeżeli chcesz być profesjonalnym zawodnikiem, bo taką sekcję właśnie mam ja.
A jakie zainteresowanie ze strony kibiców?
Środowisko studenckie jest niewdzięczne.
Dlaczego?
Bo nie przychodzi na nasze mecze, tak jak ja to patrzę pod kątem amerykańskim, tak? Amerykanie stworzyli taką ligę akademicką, która jest, można powiedzieć, tak jak NBA, albo jeszcze lepsza, jeszcze więcej emocji i takie spełnienia wolnego czasu na sportowo, kibicując swoim kolegom, swoim chłopakom, swoim dziewczynom podczas rozgrywek. No tutaj przykładem może być nasz Banacha, gdzie my jako futsalista klasa nie gościliśmy, bo przenieśliśmy się do Wilanowa i tam coraz więcej tych ludzi przychodzi, ale czuć tą różnicę, jeżeli jedziemy do Przemyśla, jedziemy do Lubawy, czy do Pniew, czy gdzieś indziej, do mniejszych ośrodków, gdzie ci ludzie, ta społeczność przychodzi, bo nie ma gdzie. W Warszawie jest duża Legia, jest siatkówka, piłka ręczna, tak? Sekcja futsalu Legii. I to widać, że my jako akademickie środowisko gdzieś brakuje nam tych kibiców, ale myślę, że nie tylko tutaj, ale w całej Polsce. Ale na to pytanie, no to ja nie znajdę odpowiedzi, bo nie chcę się wymądrzać, mogę tylko powiedzieć, że brakuje ich. Brakuje mi stworzenia takiego modelu amerykańskiego, no ale pewnie próbowano, ale on nie wypalił. Dlaczego? Nie wiem.
Czyli to jest jedno z większych wyzwań, które stoi przed wami, by to zmienić.
Znaczy ja jestem tylko trenerem, ja już mam tyle lat, że już mi się nie chce stawać przed wyzwaniami, natomiast jest to na pewno... Ja powiem tak, każdą dyscyplinę promuje wynik. Jak wynik jest pozytywny, to coraz częściej ludzie zaczynają się nią interesować i jej kibicować.
Tak było kiedyś z piłką ręczną.
Dokładnie, czy z łyżwiarstwem szybkim, czy chociażby siatkarzami, bo to też jest ewenement. Siatkówka zbudowała swój potencjał poprzez wieloletnią pracę, a na szczeblach akademickich też mieliśmy drużyny, czy mamy, które były początkiem dzisiejszych zespołów, które grają w ekstraklasie siatkówki.
To trenerze, jak wielu Messich czy Neymarów dostrzegasz obecnie w lidze futsalowej, którzy to mogą dać nam, kibicom piłkarskim, w przyszłości radość? Dostrzegasz jakieś nazwiska? Dostrzegasz jakieś diamenty, które mogą niebawem zabłyszczeć?
Na dużym boisku raczej nie, ponieważ ten proces szkoleniowy jest nieobjęty systemem, który wspiera Polski Związek Piłki Nożnej, można powiedzieć tak stricte, czyli tworząc rozgrywki na poziomie już 7, 8 czy tam 10 lat, czy tam, bo rozpoczynają się dopiero 13, ale nie ma co tu ukrywać, że my jako klub no raczej raczkujemy. Natomiast na pewno jest to miejsce dla tych, którzy chcieli spełnić swoje marzenia, być takim Messim, być takim Ronaldo czy Neymarem, aby stać się nim i być bardzo popularnym na halach polskiego futsalu czy akademickich. Tutaj jest miejsce dla tych wszystkich zawodników, którzy nie spełnili swoich marzeń na trawie, ale mogą przyjść do nas i być takimi zawodnikami. Na pewno dzisiaj patrząc przez pryzmat tego, co się dzieje w Polsce, jest kilku zawodników, którzy naprawdę odnajdują się tak jak chociażby Zastawnik, bo teraz nie wymienię kogoś, kto się na mnie obrazi, ale tak jak Michał Kubik, który również chciał być piłkarzem Pogoni Szczecin, był Arkonii Szczecin i stał się reprezentantem Polski w polskim futsalu, gra w rekordzie 5-krotnym mistrzu Polski, czy 6-krotnym, przepraszam, że się pomyliłem. Więc jest takim miejscem spełnienia swoich marzeń i na pewno są, czy w AZS-ie, na pewno nasza inicjatywa w tej chwili, która szkoli U19 chłopców, którzy biorą też w Centralnej Lidze Junior, który powstał w tym roku, jest takim miejscem.
No to życzymy powodzenia. Maciej Karczyński, trener AZS UW Futsal, był naszym gościem. Dzięki wielkie za poświęcony nam czas.
Dziękuję bardzo i serdecznie zapraszam na nasze mecze na Wiertniczą 26. Tam będziemy walczyć o zwycięstwo w każdym meczu w futsalu, a na Akademickie Mistrzostwa Polski zapraszam do Warszawy, bo w tym roku pod koniec lutego walczyć będziemy w stolicy Polski.
Przyłączam się do tego apelu, przyłączam się do tego zaproszenia. Bartek Wasilewski, do usłyszenia w następnym odcinku podcastu Kafa AZS.
To jest Kafe AZS.